Witam Państwa, Lech Pilarski. Ubiegły tydzień obfitował wiele ciekawych wydarzeń politycznych. Zaczęło się od kampanii antynazistowskiej, a skończyło na napięciu na linii Izrael-Polska. Doszło nawet w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie do rozmowy premierów Netanyahu i Morawieckiego. Walczyliśmy także w Białymstoku z nacjonalistyczną gębą, którą ciągle nam przyprawiają, mimo wielu kampanii i starań, aby ograniczyć zasięg brunatnej fali. Ponadto tak zwanej trójpolówce, o ograniczeniach w wyborach samorządowych i powrotach do swoich poprzednich partii. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym programie Lech Kołakowski z Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Łomży. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Jacek Żalek z Porozumienia w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy może od napięcia na linii Izrael-Polska i nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Spowodowało to swego rodzaju zatarg, który zaowocował między innymi nietypowym wystąpieniem ambasador Izraela w Polsce podczas uroczystości oświęcimskich. Jaki jest panów komentarz? Lech Kołakowski z Łomży.
Panie redaktorze, szanowni państwo, mówiąc o II wojnie światowej, musimy mówić o losach, krwawych losach naszej ojczyzny, o ofiarach. O tym, że młode państwo polskie po odzyskaniu niepodległości, gdzie jeszcze nie wyrosło jedno pokolenie, zostało poddane okrutnej próbie. To Polska była ofiarą, agresorem był niemiecki, nazistowski hitleryzm, który mordował Polaków, zniszczył polską inteligencję, zniszczył polską gospodarkę, podciął możliwość rozwoju naszego państwa. A co gorsze, w wielu zachodnich mediach ukazują się nieprawdziwe informacje o polskich obozach śmierci, o polskich obozach koncentracyjnych. Państwo polskie nie może pozostać obojętne. Musimy walczyć o prawdę historyczną i jeszcze raz przekazać światu, kto był ofiarą, a kto był oprawcą. Oprawcą byli Niemcy, żołnierze Wehrmachtu, SS, Gestapo i inne służby hitlerowskie, mundurowe służby niemieckie. Nasze państwo, my Polacy, zostaliśmy bardzo skrzywdzeni. Gdyby nie tragiczne losy dotyczące eksterminacji Polaków, zniszczenia polskiej gospodarki, dzisiaj stalibyśmy znacznie lepiej gospodarczo. Nasze zarobki byłyby dwukrotnie większe. Bylibyśmy potęgą gospodarczo.
Poseł Jacek Żalek, pana komentarz. Pytam pana o to, że także dlatego, że odbierał pan medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jak pan widzi tę sprawę? Czy to jest nadmierne przeczulenie strony żydowskiej?
Myślę, że to jest rozgrywka na potrzeby wewnętrzne w Izraelu. Trzeba pamiętać, że wszędzie, gdzie jest demokracja, jest gra polityczna i w sytuacji, w której strony sporu politycznego mogą wykorzystać, podsycić emocje, a trzeba pamiętać, że i w Izraelu, i w Polsce ten spór polityczny między opozycją, koalicją rządzącą
jest strasznie zaogniony.
Jest wyjątkowo ostry. A w związku z tym, niestety, na szale stosunków polsko-żydowskich ktoś postanowił, i to niestety strona izraelska, położyć pryzmat wewnętrznej rozgrywki politycznej.
Ale przepis w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej mógł być bardziej jednoznaczny, nie taki szeroki, być może do części wątpliwości by w ogóle nie doszło.
Kiedy przedstawiciele Instytutu konsultowali z instytucjami żydowskimi zapis ten konkretny, to nie były zgłaszane żadne zastrzeżenia. Oczywistym jest, że powtórzenie tego samego w zasadzie wzoru, który został zastosowany przez państwo Izrael, które chce karać tych wszystkich, którzy
negują Holokaust.
Negują Holokaust. Tak samo jest to w zasadzie zanegowanie Holokaustu, jeżeli mówi się, że kto inny, a w zasadzie ofiara, bo Polska była ofiarą tego Holokaustu, w zasadzie to określenie troszeczkę zostało zawłaszczone, bo ono mówi o ofiarach żydowskich eksterminacji w obozach koncentracyjnych. Trzeba pamiętać, że były inne ofiary, dlatego Holokaust dzisiaj już w powszechnym przekonaniu jest po prostu wyrazem nadzwyczajnej, okrutnej, nieludzkiej zbrodni ludobójstwa. trzeba pamiętać, że obywatele polscy stanowili ponad 80% tych ofiar. Oczywiście byli to obywatele pochodzenia żydowskiego, polskiego, ale to też około 50% stanowili ci, którzy wywodzili się z narodowości polskiej. Tylko że my przed wojną zupełnie inaczej patrzyliśmy na kwestie narodowe i narodowościowe. I byliśmy wielokulturowym. Nadal może została ta tradycja zachowana. Może już nie patrzymy na nasze dziedzictwo przez ten pryzmat, ale trzeba pamiętać, że to była chluba, że Polska była jedynym państwem, które wymierzało karę śmierci za wydawanie swoich obywateli pochodzenia żydowskiego oprawcom hitlerowskim. Jedynym państwo podziemne to było, czyli AK, wykonywało karę śmierci. Oczywiście haniebna przeszłość związana z tym, że znajdowały się takie kanalie, które donosiły.
No i właśnie tutaj wielu krytyków tego rozwiązania przyjętego przez Sejm w ubiegłym tygodniu wskazuje, że nie będzie można między innymi tego typu historii opisywać.
Ale to i boją się to tego
także świadkowie Holokaustu, czy uczestnicy Holokaustu po stronie ofiar, że nie będą mogli opowiedzieć swojej historii, bo to będzie naruszało dobre imię narodu polskiego.
Dobrego imienia nie narusza prawda o kanaliach, które wbrew stanowisku i rozkazom, dekretom rządu w Londynie dopuszczały się haniebnych czynów donoszenia na rodziny polskie, które ukrywały Żydów. No to przecież trzeba pamiętać, że Polska była jedynym krajem okupowanym, w którym za ukrywanie, za pomoc, mało tego, w tym rozkazie dowództwa niemieckiego, za nawet podanie kromki chleba groziła Polakowi kara śmierci. Mówię o podaniu kromki chleba Żydom. Nigdzie na terenach okupowanych przez Niemców pomoc i ukrywanie Żydom nie wiązało się z karą śmierci, tylko i wyłącznie w Polsce. W związku z tym to wydanie Żyda zawsze wiązało się z wyrokiem śmierci dla rodziny polskiej, która ukrywała go.
W związku z tym chciałem dodać jeszcze jedno zdanie.
Tak. Słuchamy, panie pośle.
Musimy pamiętać, mówiąc o nazwach, obóz nazywał się Auschwitz-Birkenau i chcę powiedzieć, że to jest nazwa niemiecka. Natomiast ten Arbeitsmachfrei też symbolizuje, co tam się miało dziać. A
czy nie powinniśmy właśnie w różnorodnych dokumentach opisujących tamtą rzeczywistość i współcześnie opisujących miejsca usytuowania obozów śmierci, nie posługiwać się cały czas niemieckimi nazwami? Tak, żeby nie było takiej zachęty do mówienia o polskim obozie śmierci, skoro używamy nazwy Oświęcim-Brzezinka. Auschwitz-Birkenau, wtedy sprawa byłaby dosyć jednoznaczna.
Tak, i takie są zamiary. Natomiast ja chcę jeszcze podkreślić jeden aspekt. Społeczeństwa demokracji zachodnich w okresie II wojny światowej nie wiedziały, nie miały pojęcia o tak masowych eksterminacjach. No, musimy przypomnieć, że w Auschwitz-Birkenau wymordowano ponad milion ludzi, ponad milion ofiar pozbawiono życia. To było wykonywanie śmierci w skali przemysłowej i tu naziści w tym się specjalizowali. Natomiast zmierzam do tego, że ta prawda na zachód wyszła. To właśnie kurier Jan Karski bezpośrednio, a także wielki bohater, który upamiętniony jest w Białymstoku, Witold Pilecki, założył w Auschwitz siatkę konspiracyjną państwa podziemnego i zorganizował też ucieczkę z tego obozu. I dopiero po przekazaniu tych informacji na Zachodzie zapoznano się z totalitaryzmem, ze skalą masowości mordów państwa niemieckiego, które było agresorem. W dotychczasowej historii świata na tą skalę nie było nigdy zagłady. Tutaj Niemcy eksterminowali całe nacje, Żydów, państwa słowiańskie. Dobrze, że ta wojna dalej nie miała swoich losów, bo nie wiem, czy dzisiaj byśmy rozmawiali w studio, gdyby jeszcze potrwała kilka lat. Także naszym
Ale rozmawiamy, panie pośle, o współczesności.
Polskim obowiązkiem, tak, jest upamiętnianie prawdy i przekazanie, i ja się w pełni, w 100% zgadzam, żeby mówić prawdę historyczną, żeby piętnować te nazwy polskich obozów śmierci. Ja głosowałem za tą ustawą, jestem przekonany i uważam, że jest to naszym obowiązkiem, polskim obowiązkiem, patrząc w historię, patrząc na tych, na ten milion w Auschwitz, którzy zostali zamordowani. Jesteśmy im to winni, żeby światu pokazać, powiedzieć prawdę, kto był mordercą, kto był oprawcą, kto był katem. A takie właśnie w tym czasie takie było życie, że ludzie byli masowo, na skalę przemysłowo, mordowani.
Tu pytanie do pana posła Żalka. Odbyła się wczoraj rozmowa premiera Izraela Netanyahu z premierem Morawieckim i między innymi padła propozycja, żeby powołać komisję wspólną, polsko-izraelską, żeby wszelkie kwestie wyjaśnić i żeby ten przepis o polskich obozach śmierci mógł funkcjonować w przestrzeni międzynarodowej i żeby nie wzbudzał tylu kontrowersji.
Myślę, że wyraźnie poprawiające się stosunki polsko-izraelskie zaowocują przy dojrzałej polityce ze strony Polski.
Bo ta ustawa nadal jest procedowana, ona jeszcze nie ma, nie została podpisana.
My, oczywiście ta sprawa nas bardzo boli, dlatego emocjonalne są komentarze, bo my znamy historię, my wiemy, jak było. My wiemy, kto był ofiarą, kto był katem. Niestety zatarła się ta granica już na Zachodzie, gdzie... mało tego, chcąc umyć ręce od odpowiedzialności za milczenie, bierność, mało tego, zaangażowanie, trzeba pamiętać, że znowu Polska była jedynym okupowanym krajem, gdzie Polacy nie wchodzili do formacji SS. Od Belgii, Holandii, Austrii,
Francji.
We Francji, Norwegii, nawet wszędzie w tych krajach angażowali się obywatele w formację SS i walczyli we wszystkich frontach w imię III Rzeszy. Tylko w Polsce Niemcom nie udało się doprowadzić, mimo usilnych starań, do powstania takiej formacji. Czyli Polacy nie dość, że się nie dali zaangażować w zbrodniczą działalność III Rzeszy, nie dość, że byli stworzyli największe państwo podziemne walczące z III Rzeszą, jedyne realne, które walczyło z III Rzeszą, było jedynym państwem, które wykonywało, nie dopuszczało w ogóle możliwości i karało śmiercią za donoszenie na Żydów. Mało tego, stworzyło specjalną komórkę do tego, żeby ratować obywateli pochodzenia żydowskiego, czyli polskich obywateli, podkreślam, bo to poczucie wspólnoty było ogromne. Natomiast my zapominamy o jednej rzeczy, że i tutaj też myślę, że wiele w tych relacjach wymaga prawdy, wymaga to, że obywatele polscy pochodzenia żydowskiego byli przekonani, że jeżeli będą współpracować z okupantem niemieckim, to unikną tego losu, który spotkał mniejszość żydowską chociażby w Niemczech, w Austrii. Oni liczyli na to, że współpraca pozwoli im uniknąć odpowiedzialności i dlatego bardzo chętnie, kiedy budowano getta, przenosili się. To Polacy, to polski ruch oporu dostarczał broń, tłumaczył, że należy próbować stawiać jakiś opór. Wtedy było przekonanie elit żydowskich, że nie można tego robić, dlatego że wojna nie jest sprawą żydowską, tylko jest sprawą konfliktu między narodami polskimi i niemieckim. Proszę bardzo, niech to rozwiążą we własnym zakresie. I tutaj, mimo takiego podejścia, Polacy stanęli na wysokości zadania. Znaczy, państwo polskie stanęło na wysokości zadania. Mówię o państwie reprezentowanym w Londynie.
Instytucjonalnym, tak. Strukturalnym.
Oczywiście, że tak. I Polacy poza tymi wyjątkami, kanali nie ma, musimy o tym mówić. Dlaczego? Dlaczego musimy o tych wspominać, o tych kanaliach? Po pierwsze dlatego, że stanowili absolutny margines społeczny. To był absolutny margines społeczny i panowało powszechne przekonanie, że to jest absolutnie niedopuszczalne to, co robili. A o tyle zastanawia później w tych relacjach bolesnych polsko-żydowskich zaangażowanie znowu elit żydowskich w eksterminację polskiego podziemia. To jest bardzo bolesna karta. I ja myślę, że troszeczkę strona izraelska bije na larum po to, żeby strona polska nie podnosiła tych kwestii związanych po 45 roku. Zaangażowania środowisk żydowskich najpierw w pomoc Sowietom, kiedy Sowiety we wrześniu wkroczyły do Polski, a później w bardzo aktywny udział w UB i eksterminacji polskich elit państwa podziemnego. To mamy wiele bolesnych wątków i na zakończenie tylko dodam, że większość z tych, którzy donosili na Żydów, którzy wydawali polskie rodziny na niechybną śmierć, a najpierw współpracowali z nazistami, a później jak jeden mąż zaczęli współpracować z UB i NKWD. Dlaczego? Dlatego, że oni byli wrogami, głównymi wrogami wtedy AK, podziemia. Bo wydając Polaków, narażali się oczywiście na sankcje ze strony państwa podziemnego i z nim walczyli. Bardzo często donosząc na Żydów, donosili tu też na struktury akowskie w danym regionie. Później zasilali szeregi NKWD. I ta zmowa milczenia, która jest do dnia dzisiejszego, bo trzeba pamiętać, że ci NKWDziści, później komuniści, później działacze PZPR-u w służbach, tajnych służbach, bardzo często zasiadali jeszcze po 89 roku na najważniejszych stanowiskach w państwie. Nasi ministrowie spraw zagranicznych, większość z nich to byli współpracownicy tajnych służb. Tych właśnie służb, z których wywodzili się ci, którzy donosili na Żydów. I tu mamy ogromny bagaż historyczny, cały czas nierozwiązany, bardzo bolesny. Ja myślę, że to nie my mamy się bić w piersi. To strona żydowska musi sobie uświadomić, że ogrom krzyw, który spotkał Żydów ze strony Niemiec, nie usprawiedliwia ogromu krzyw, którzy doznali Polacy ze strony Żydów. A to, że byli Polacy, którzy byli gotowi donosić na Żydów, niestety dzisiaj reakcja polskich polityków dowodzi, że takie same kanalie są w polskiej polityce, bo zamiast powiedzieć jednym głosem, bronimy dobrego imienia Polski, to dzisiaj doszukują się słabości w tym, że wreszcie chcemy mówić o polskiej racji stanu, chcemy mówić o prawdzie historycznej i chcemy sankcjonować, być może wymaga to jeszcze większych starań dyplomatycznych, żeby robić to skutecznie, ale nie zmienia to faktu, że mamy prawo mówić o historii z naszej perspektywy. Bo do tej pory mówiono z perspektywy albo anglosaskiej, która starała się przemilczeć temat, dlatego że po prostu nie chciano brać odpowiedzialności za to, co się stało, bo przemilczano. I informacje Karskiego, i rotmistrza Pileckiego nie chciano wtedy pomagać Żydom. Tylko myśmy pomagali. Kiedy okazało się po wyzwoleniu, że można to robić, robiono to niestety naszym kosztem. Można by ten wątek jeszcze przedłużać. Już na sam koniec. Trzeba pamiętać, że oficerowie SS zostali zaangażowani już po wojnie do tego, żeby odium odpowiedzialności zdjąć z Niemiec. To są ogromne pieniądze, jakie wpompowano w to, żeby tą hańbą dzielić się z innymi społecznościami. Myśmy byli za żelazną kurtyną, nie mogliśmy się bronić. Wtedy za ciężkie marki niemieckie sprzedawano propagandę, która miała tą odpowiedzialnością obarczyć wszystkich poza Niemcami. I to niestety płacimy po dziś dzień za to cenę.
W tej sprawie, panie pośle, tylko krótko.
Nie wchodziłem w zdanie, tak, bo chcę poprzeć to, co mówił kolega poseł.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski w naszym studiu w Łomży oraz tutaj w Białymstoku Jacek Żalek z Porozumienia. To może skupmy się teraz na tematach bardziej lokalnych. Panie pośle, otwierał pan biuro poselskie w Suwałkach. Będzie pan szukał tam elektoratu dla siebie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, podpisałem umowę na lokal w biurze, biura w Suwałkach. Lokal będzie mieścił się przy ulicy Kościuszki 71. Jest to budynek, w którym wcześniej funkcjonował urząd gminy, a w podwórku jest urząd pracy. Obok jest archiwum. Jest to miejsce znane mieszkańcom ziemi suwalskiej. Chcę powiedzieć, że zwracają się do mnie dość często mieszkańcy ziemi suwalskiej w sprawach, w konkretnych sprawach, chcący uzyskać pomoc prawną, podjęcie interwencji w ich sprawach i ja też takich interwencji udzielam. Jest to obowiązek parlamentarzysty. Całe województwo podlaskie jest jednocześnie okręgiem wyborczym każdego posła, 14 posłów, którzy tutaj mają swoje biura. Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, a poza tym chcę powiedzieć, że ziemia suwalska jest to piękna ziemia. Pracują tam uczciwi ludzie, którzy czasami mają problemy z funkcjonowaniem administracji, samorządów, instytucji, sądów. Także stąd też jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ziemi suwalskiej.
Pytanie do pana posła Żalka, bo docierają do nas takie informacje, że poseł Mieczysław Baszko, który przeszedł ostatnio do waszego klubu, chce się wycofać z tej decyzji.
Nie mam takich informacji. Nie wiem dlaczego. No, miałby się wycofywać.
W portalach internetowych się pojawiają różnorodne fakty, nie fakty.
Chyba plotki. Także kiedy z nim rozmawiałem, to mówił o satysfakcji, że może znaleźć się w środowisku, w którym bez skrępowania może odwoływać się do tych wartości, które były mu zawsze bliskie. On się wywodzi ze środowisk Akcji Katolickiej i tak długo jak PSL odwoływał się do tradycji narodowej, katolickiej, a rozumiem, że było mu wtedy, miał to pole do działania, tak. Natomiast w sytuacji, w której PSL staje się zakładnikiem koalicji z Platformą, gdzie nie mieli odwagi koledzy z PSL-u, chociażby w sprawie uchodźców, gdzie wyborcy PSL-u jednoznacznie mówią, że nie godzą się na dyktat Unii Europejskiej, a PSL tylko w imię zachowania stanowisk wynikających z kontraktu koalicyjnego nie zabiera głosu, to myślę, że pozostawia dyskomfort części działaczy PSL-u. I myślę, że dzisiaj w PSL-u trwa taki proces między tymi, którzy są usatysfakcjonowani tym, że mają do dyspozycji pewne stanowiska i wiążą karierę właśnie z realizacją swoich planów związanych z tymi stanowiskami i tych, którzy szukają przestrzeni do tego, żeby odnaleźć w ruchu ludowym tą autentyczność, no, która niestety wymaga zabierania głosu sprzecznego z tymi dyrektywami, które płyną bardzo często z Unii Europejskiej albo wynikają z taktyki współpracy z totalną opozycją, chociażby z Platformą i Nowoczesną. Sojusz Platformy i Nowoczesnej przeciwko rządowi nie otwiera perspektyw PSL-owi. Przeciwnie, moim zdaniem odbiera możliwość wiarygodnego odwoływania się do ruchu ludowego, bo to są całkowicie wykluczające się idee.
Panie pośle, pytanie w sprawie ostatnich decyzji Komitetu Politycznego, by wszyscy ci, którzy zostali wykluczeni na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, a teraz chcą powrócić, starają się zaistnieć, czy będą starali się zaistnieć w czasie wyborów samorządowych, że nie będą mieli szans kandydować. To dobre rozwiązanie w pana opinii?
Pyta pan
pana posła Złomczy, tak? Tak, Lecha Kołakowskiego.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli Rada Polityczna PiS podejmuje taką uchwałę, to jest to dobra uchwała, bo trudno nagradzać osoby, które zdradziły i które chcą niejako podstępem pod tym szyldem dalej funkcjonować. To ja jednym zdaniem spuentowałbym, ale mam prośbę do pana redaktora. Tak. Chciałem w drugiej części tego uzasadnienia pytaniem o ziemię suwalską przedstawić zarówno panu, jak również mieszkańcom ziemi suwalskiej dalsze motywy, które mną kierowały, aby uruchomić biuro poselskie w Suwałkach. Ja już 12 lat temu podjąłem inicjatywę w sprawie budowy Via Baltica, kierując ją z Suwałk do Ełku i przez Łomżę do drogi Warszawa-Białystok, do drogi ekspresowej. Tak się stało, że w roku ubiegłym zostały podjęte te decyzje, podpisane zostały już umowy na przetargi i w końcówce roku 2021 będzie oddana cała Via Baltica od przejścia w Budzisku przez Suwałki, Ełk, Łomżę, Ostrów do Warszawy. Jest to bardzo ważne zadanie infrastrukturalne w tej części województwa. Mówiło się, że będzie przez województwo podlaskie przebiegać tylko jedna droga ekspresowa. Dzięki podjęciu tej walki mamy dwie drogi ekspresowe, drogę Warszawa-Białystok, Via Baltica, ale również Via Carpatię, która będzie przebiegała po wschodniej stronie, przy wschodniej stronie polskiej granicy. Ja natomiast chciałbym pana i słuchaczy poinformować o podjętej przeze mnie inicjatywie budowy kolei dużych prędkości, która przebiegałaby z państw nadbałtyckich, a właściwie aż z Finlandii, z Helsinek, poprzez tunel pod Zatoką Fińską do Tallina, państwa nadbałtyckie i właśnie biegnącą szlakiem Via Baltica, czyli od Budziska, Suwałk, Ełku, Łomży do Warszawy, właściwie do portu, nowego portu komunikacyjnego, lotniczego i dalej kierującą się, jak to zauważył premier Morawiecki, Warszawa, Budapeszt i końcówka tej linii kolejowej do Grecji i Turcji. I właśnie potrzebny mi jest szerszy kontakt ze społecznością suwalską, ziemi suwalskiej, również z samorządami ziemi suwalskiej, celem podejmowania tej bardzo ważnej inicjatywy budowy kolei szybkich prędkości. Dodam, że ta kolej budowana byłaby na tak zwanych czystych polach, bez rewitalizacji istniejących odcinków. Byłoby to nowe połączenie. Mieszkańcy Suwałk do Warszawy, biorąc pod uwagę prędkości TGV, mogliby dojechać w ciągu jednej godziny z Suwałk do Warszawy. Przypomnę, że jest to około 300 kilometrów. Także podejmowane działania poselskie, w szczególności tutaj działam w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Fakt ten zgłosiłem na konferencji w Tallinie. W druga połowa ubiegłego roku była prezydencja estońska. Pierwsze półrocze tego roku jest prezydencją bułgarską. Także oba te państwa w osi transportowej północ-południej leżą na krańcach tej planowanej, którą zgłosiłem, inwestycji budowy kolei dużych prędkości z państw nadbałtyckich poprzez naszą ziemię, Suwałki, Łomże do portu lotniczego, które, przypomnę, ma obsługiwać ponad 100 milionów pasażerów, łącząc wschód Europy, północ Europy z Grecji, aż po Grecję i Turcję.
Zapamiętaliśmy i mam nadzieję, że słuchacze również zapamiętali pana inicjatywę. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie szybciej realizowany niż Rail Baltica czy Via Baltica.
Znaczy, Rail Baltica, bo to są innym charakterem kolei. Tak. Towarowo-pasażerska, natomiast mówię o kolei dużych prędkości, czyli 300-350 km na godzinę. Także chciałbym pomóc też tym samorządom, organizacjom, instytucjom na terenie ziemi suwalskiej, które się oczywiście o to zwrócą, lobbować też ich sprawy w resortach, aby więcej środków spływało też na ziemię w tych samorządach.
To dziękuję za tę część wypowiedzi, a tu wracając do kwestii związanych z ostatnimi decyzjami, czy decyzje Prawa i Sprawiedliwości nie będą także wpływały na to, co robi Porozumienie, jeśli chodzi o ściąganie nowych posłów, nowych członków klubu.
Nie. Panie redaktorze, szanowni państwo,
jednym zdaniem, każdy... bo pytanie także kieruję do pana posła Żalka.
To proszę, poseł Żalek.
Dziękuję.
Kolego Jacku, proszę.
Ta decyzja, rozumiem, że jest odpowiedzią na oczekiwania członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieliby, żeby te wybory odbyły się z ich udziałem. Niestety bardzo często dochodzi do pewnych personalnych konfliktów. Owocem tych konfliktów są rozstania, przechodzenie do innych ugrupowań i w ten sposób członkowie Prawa i Sprawiedliwości chcieliby się zabezpieczyć, że ci ich byli koledzy, którzy w ostatnich 3 latach opuścili ich szeregi, nie będą stanowili dla nich konkurencji. I o tyle rozumiem, że to jest jakby kwestia lojalności wobec tych, którzy pozostali w ten sposób. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby zagwarantować, że ci, którzy byli lojalni, wierni, zostaną wynagrodzeni, a ci,
czy
którzy...
Także zdyscyplinować swoje środowisko?
Oczywiście, że wynagradzając daje się też
jasny
tytuł,
sygnał.
Tak jest, do tego, żeby to zaangażowanie przerodziło się w sukces wyborczy. W mojej ocenie otwarcie się na różne środowiska obozu Zjednoczonej Prawicy umożliwia rozpostarcie skrzydeł. Wiadomo, że jeżeli się gra lewym i prawym skrzydłem, jest po prostu szerszy atak. Można więcej, odwołując się do żargonu sportowego, osiągnąć na boisku. I sukces jest wynikiem tego, że zaprasza się do współpracy nowe środowiska. Przede wszystkim nowe środowiska, żeby nie ogniskować się wokół tylko tych starych sporów, że ten był, tamten wyszedł. I to jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast czym innym jest zaangażowanie byłych działaczy samorządowych, ugrupowań opozycyjnych do tej pory w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaczynają odnajdować się w tej rzeczywistości, widząc autentyczną przemianę Polski pod wpływem obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja widzę zaangażowanie chociażby byłych posłów konserwatywnych z Platformy, którzy, przypominam, zapisywali się do tej partii, kiedy miała w założeniach programowych zapisy mówiące o społecznej nauce Kościoła, o tym, że odwołuje się do autorytetu nauczania Jana Pawła II. I dzisiaj, kiedy widzimy, że Platforma absolutnie skręciła i zdradziła ten etos, do którego się odwoływała, skręciła na lewo i raczej szuka poparcia w środowiskach radykalnie feministycznych, zorientowanych na chociażby ten obóz rywalizacji o lewicowych, skrajnie lewicowych wyborców, traci tych samorządowców, polityków, działaczy opozycji, którzy wiązali jakieś swoje plany życiowe z Platformą, ale Platformą przed laty, o obliczu konserwatywnym, a nie o obliczu radykalnie lewicowym. I stąd akces wielu polityków, którzy chcą, odchodzą z Platformy i widzą swoją przyszłość w obozie Zjednoczonej Prawicy.
Na zakończenie pytanie do pana posła Lecha Kołakowskiego. Pojawiło się takie nowe pojęcie, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiego parlamentu, czyli trójpolówka. Cóż to takiego jest?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to możemy powiedzieć, że jest to na wzór parlamentu europejskiego. Natomiast widzimy też czasami z relacji telewizyjnych czy innych przekazów mediów, że w trakcie posiedzeń parlamentu na sali plenarnej są pustki. Ale musimy pamiętać, że około 30 komisji stałych, komisji specjalnych, zespołów pracuje w budynkach parlamentu, w kilkunastu pomieszczeniach równolegle. Wszystkie pomieszczenia tak w ogóle są zajęte. Ciężko wcisnąć się na jakieś dodatkowy termin w jakimkolwiek pomieszczeniu. I praca generalnie posła odbywa się, jest to praca w komisjach. Natomiast jeżeli są realizowane punkty na sali plenarnej, są tam przedstawiciele wszystkich ugrupowań, tak zwani rzecznicy komisji, czy inni posłowie, którzy chcą zabrać głos w danym punkcie. Dlatego też na tej sali często widzimy, że są dość duże pustki. Ale mówię, posłowie pracują w komisjach. Natomiast, żeby dać też większy komfort innym posłom, tym, którzy są bardzo zaangażowani w pracę w komisjach, aby też mogli brać udział też w dyskusji, zadawać pytania, żeby mogli być na sali plenarnej. Także planowany jest jeden tydzień plenarny, drugi tydzień komisyjny i trzeci tydzień pracy w okręgu.
Ale nie wszystkim się to podoba.
każde rozwiązanie ma wady i zalety, plusy i minusy. Na przykład tutaj to, co powiedziałem, że posłowie, którzy są bardzo zaangażowani w pracy w komisjach, czyli pełnią funkcję szefa, wiceszefa komisji, czy merytorycznie bardzo chcą ciężko pracować na rzecz dobrych projektów ustaw, nie mają czasu być na sali, ale też trudno jest być na sali i procedować, brać udział w sesjach plenarnych we wszystkich projektach ustaw. Jest to po prostu niemożliwe.
Czyli pan jest za tym trójpolowym rozwiązaniem?
To znaczy, łatwiej nam będzie ocenić, jak ten system zafunkcjonuje. Na pewno będą podejmowane racjonalne decyzje, natomiast będzie podjęta taka próba. Mam nadzieję, że to spełni oczekiwania większości parlamentarzystów. Ale, szanowni państwo, to nie chodzi o występowanie z trybuny posła czy senatora. Tu chodzi, aby tworzone prawo było dobre, żeby to prawo sprzyjało tym trudnym wyzwaniom, w jakim dziś znajduje się też nasze państwo, wyzwaniom gospodarczym, naszego udziału w Unii Europejskiej, w strukturach NATO, tworzenia dobrego prawa. Ja jestem za tym, żeby prawo jakościowo było, tworzone prawo jakościowo było dobre, ale też, żeby parlamentarzyści też mieli więcej czasu pracy w terenie. Dlatego też mówimy o otwieraniu nowych biur poselskich, bo praca posła jest pracą w terenie, ale również w parlamencie. Natomiast
tutaj już proszę pana o kropkę. Dziękuję bardzo. Poseł Jacek Żalek. Pan jest za taką trójpolówką, czyli nową organizacją prac parlamentarnych?
Ona będzie na pewno służyła ministrom, bo trzeba pamiętać, że ministrowie niestety muszą być na bieżąco, jeżeli chodzi o pracę Sejmu, i muszą być na bieżąco, jeżeli chodzi o pracę resortu. Jeżeli mamy co drugi tydzień posiedzenie Sejmu i ministrowie uczestniczą w pracach komisji, to zostaje im jeden tydzień na pracę w resorcie, jeden tydzień na obsługę komisji i Sejmu. Skutek jest taki, że bardzo często ministrowie po prostu nie są w stanie organizacyjnie panować nad swoim resortem, bo co drugi tydzień mają wykrojony z kalendarza, żeby funkcjonować w parlamencie. Rozumiem, że ta trójpolówka ma służyć przede wszystkim ministrom, żeby oni mieli czas na spokojną pracę w resorcie. Skutek będzie niestety dla posłów taki, że będą musieli dwa razy dłużej przebywać w Sejmie. Z punktu widzenia posłów z terenu jest to niestety, muszą skrócić pracę w terenie, więc będzie o jeden tydzień mniej w miesiącu pracy w regionie. Więc ja mam ambiwalentny do tego stosunek. Moim zdaniem warto by było pomyśleć o jakimś rozwiązaniu kompromisowym, dlatego że
noc w Sejmie, a dzień w terenie.
Z punktu widzenia życia rodzinnego dla posłów będzie to katastrofa, bo tak naprawdę dzisiaj jeden tydzień są z rodziną, drugi tydzień są w Sejmie, skoszarowani, bo tam w zasadzie mamy już taki reżim od rana, pierwsze od ósmej, a czasami od siódmej, bo nie ma właśnie miejsca w sali, tak, a kończymy czasami po północy. W związku z tym, jeżeli to będziemy mieli dwa tygodnie teraz sejmowe tak naprawdę i jeden tydzień na pracę w terenie, no to okaże się, że te ale obowiązki będziemy musieli z któryś zrezygnować.
Mówi, że często tylko krótko, jest tak, panie pośle. Że wiceminister czy minister jest na posiedzeniu komisji, przedstawia stanowisko, jakie w sprawach na przykład Unii Europejskiej, jakie jest stanowisko rządu w jakiejś dyrektywie i jednocześnie zaraz musi być na sali plenarnej, bo zabiera głos.
No także takie bywają sytuacje. Zobaczymy, jak to zostanie zorganizowane, tak żeby był wilk syty i owca cała.
Wyważone.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli poseł Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Łomży Lech Kołakowski, a w studiu
dziękuję panu, dziękuję państwu i pozdrawiam kolegę Jacka.
Poseł Porozumienia Jacek Żalek.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.